Orędzie miłości serca Jezusa do świata. Ojciec Lorenzo Sales. Krótki życiorys sługi Bożej siostry Konsolaty Betrone. Siostra Maria Konsolata Betrone, klaryska kapucynka, jest postacią jeszcze mało znaną w Polsce, chociaż już od dawna można się było zetknąć z jej biografią, rozpowszechnioną jednak tylko w maszynopisie. Było to tłumaczenie niektórych rozdziałów najobszerniejszego i najważniejszego dzieła na temat tej sługi Bożej, zatytułowanego Siostra Konsolata Betrone. Pan Jezus powierzył jej orędzie, które miała przekazać całemu światu, o maleńkiej drodze miłości, La piccolissima via d'amore. Jest to zaproszenie do życia w nieustannym akcie miłości ku Bogu, w myśl zasugerowanego aktu strzelistego Jezu, Maryjo, kocham Was, ratujcie duszę. Pierina Betrone urodziła się 6 kwietnia 1903 roku w Saluzzo, w północnym regionie Włoch, zwanym Piemontem, szczycącym się królewskim Turynem. Region ten wydał wielu świętych, z których najbardziej u nas znanym jest niewątpliwie święty Jan Bosko. W samym Turynie czczona jest od wieków słynna Madonna la Consolata, dosłownie pocieszona, której piękny obraz znajduje się w wybudowanej ku jej czci bazylice sanktuarium. Rodzicami Pieriny byli Józefina Nirino i Piotr Betrone, wdowiec z 18 dzieci. Z drugiego małżeństwa przyszło na świat 6 córek: Teresa, Pierina, Franciszka, Amalia i 2, które zmarły wkrótce po urodzeniu. Ojciec prowadził na zmianę to piekarnię, to małą restaurację, to znów sklep z makaronami. Troska o liczną rodzinę zmusiła go do poszukiwań coraz to innych źródeł zarobku. Stąd też kilka przeprowadzek w stosunkowo krótkim czasie. Pierwsza w rok po urodzeniu Pieriny do Turynu. Druga w 1909 roku do Aerasca i ponowny powrót do Turynu już na stałe. Z tego pierwszego okresu siostra Konsolata zapamiętała przede wszystkim pierwszą komunię świętą, która wycisnęła na jej duszy szczególne piętno. Tym czymś szczególnym jest przede wszystkim dar pobożności. Mama często mawiała: Pierina zawsze w kościele. Pociągał ją Jezus i pragnęła mu sprawiać radość. Kiedy pewnego razu starsza siostra Teresa pouczała ją, że przez umartwienie można przynieść ulgę duszom w czyśćcu cierpiącym, Pierina już nigdy tej lekcji nie zapomniała i pozbawiała się w upały orzeźwiającego napoju, aby dopomóc biednym duszom pokutującym, tęskniącym za Bogiem. W pokoju, który dzieliła z Tereską, znajdowała się figurka niepokalanej. Wieczorem, gdy siostrzyczka już spała, Pierina wstawała po cichu, klękała o stóp Madonny i odmawiała różaniec, a potem trwała na kontemplacji aż do godziny 11 wieczorem. Codziennie rano udawała się na mszę świętą i przystępowała do komunii świętej. Równocześnie budziło się w niej zainteresowanie życiem zakonnym. Jeszcze nie miała 8 lat, a siostry już ją nazywały mniszką. Mawiały: zobaczy mama, że Pierina będzie zakonnicą. Czasem zdradzała się przy zabawie z rówieśnikami. Na pytanie: czy będziesz moją żoną? Odpowiadała: ja będę zakonnicą. W wieku 10 lat, po zetknięciu się z człowiekiem bez zasad, przeżyła kryzys, ale Jezus poprzez spowiednika przywrócił jej radość i dawną gorliwość. Zdarzyło się jej jeszcze raz, że nagle pojawił się napastnik, ale krzycząc wyrwała się rozpaczliwie i uciekła. Kiedy indziej, gdy cała była zajęta lekturą życiorysu świętej Gemmy Galgani, poczuła na sobie ręce mężczyzny. Krzyczała zatem: Gemma, ratuj! W tym samym momencie rozległ się głos mamy wołającej Pierinę i wystraszony napastnik uciekł. W 13 roku życia, w uroczystość niepokalanej, Pierina wstąpiła w szeregi dzieci Maryi. Był 8 grudnia 1916 roku. Po Komunii Świętej zdawało się jej, że słyszy tajemniczy głos. Czy chcesz należeć cała do mnie? Bez wahania odpowiedziała: Jezu, tak. Była przekonana, że ma zostać siostrą zakonną. Nic jednak o tym wydarzeniu nikomu nie mówiła. Przyznała się dopiero spowiednikowi, już jako klaryska kapucynka. Tymczasem Jezus wprowadził ją powoli w tajniki swego serca. Podczas czytania pewnej książki jedno zdanie szczególnie przykuło jej uwagę. Boże mój, kocham Cię. Pewnego razu, gdy szła w skupieniu cichą uliczką miasteczka Eraska, by wypełnić dane jej zlecenie, nagle została przepełniona jakimś silnym uczuciem i z głębi serca wyrwał się jej spontanicznie okrzyk: Boże mój, kocham Cię. Równocześnie doznała ogromnej radości. Nie umiała sobie tego wyjaśnić. Dopiero później zrozumiała, że jest to powołanie do życia w nieustannej miłości Boga. Po powrocie rodziny do Turynu Pierina miała już 15 lat. Chodziła do szkoły i jej życie upływało pogodnie. Miłość do Jezusa coraz bardziej napełniała jej serce. Przeżyła bardzo wzniosłe chwile na modlitwie, zwłaszcza po Komunii Świętej czy u stóp tabernakulum. Wieczorami w swoim pokoiku, pozostając długo na kolanach przed figurką Najświętszego Serca Pana Jezusa, wylewała obfite łzy miłości i żalu. Zdecydowała się poprosić mamę o pozwolenie na wstąpienie do zakonu. Nie potrafiła już dłużej czekać. Niestety, rodzice opierali się, zwłaszcza ojciec. Zbyt ją kochał. Zresztą tak bardzo liczył na pomoc starszych córek z drugiego małżeństwa. Dla Pieriny był to cios. Na szczęście spotkała świętego i mądrego kierownika duchowego, który potrafił jej pomóc pogodzić się na razie z tą sytuacją. Podjęła normalne życie, czyli wypełniała swoje obowiązki, szkoła i sklep. Pomagała rodzicom jak mogła, chciała im ulżyć, sprawić radość. W szkole zdawała egzaminy z wyróżnieniami i otrzymywała nagrody oraz medale. Angażowała się w działalność akcji katolickiej. Była zelatorką żywego różańca dla dzieci, które ją bardzo kochały. Została wybrana, by uczyć dzieci przy parafii katechizmu. Była pełna entuzjazmu i radości. Jednak myśl o wstąpieniu do zakonu pozostała w niej zawsze żywa. Jej poświęcenie było godne podziwu. Nigdzie się nie oszczędzała, ani w domu, przy pracy, ani w szkole, ani w duszpasterstwie parafialnym. Dzieci uczyła miłości do Jezusa, do Matki Najświętszej, zaprawiała do ofiarności, do małych wyrzeczeń na rzecz biednych. Zbierała obfite owoce. Jej słowa nie szły na marne, ale trafiały do serc i kształtowały je. Praca i zdolności Pieriny nie uszły uwagi kierownika duchowego, który szukał sposobów, by zapoznała się z córkami Maryi Wspomożycielki, zwanymi też salezjankami. Wkrótce Pierina odwiedziła ich oratorium dla dziewcząt i była zachwycona. Pod koniec dnia, gdy siostry i dziewczęta trwały w kaplicy przed Najświętszym Sakramentem, ona modliła się: Jezu, spraw, abym była cała Twoją. Uczyń mnie córką Maryi Wspomożycielki. Odtąd odwiedzała oratorium, kiedy tylko mogła. Równocześnie mnożyły się przeszkody w pójściu za głosem powołania. Proszącym ją o rękę zdecydowanie odmawiała. Pewnej niedzieli, w lecie 1924 roku, Pierina zaprowadziła swoje beniaminki do grobu księdza Jana Bosko. Odczytała słowa z kartki umieszczonej na szybie urny. Wielu było wezwanych, ale im zabrakło czasu. Odniosła je do siebie. Jeżeli nie podejmie decyzji, to i jej zabraknie czasu. Opatrznościowo na drugi dzień wpadła jej do rąk książka pod tytułem Dzieje duszy, którą czytała do późna w nocy. Po tej lekturze postanowiła, iż tak musi kochać Jezusa, jak go jeszcze nikt nigdy nie kochał, tak jak pragnęła Tereska od Dzieciątka Jezus. Rozpoczęła nowennę do Teresy, aby jej pomogła przekonać rodziców. Rozmawiała z siostrami salezjankami i ustaliła datę swego wstąpienia do zakonu. Była pełna zapału, w sercu ciągle powtarzała: Jezu, kocham Cię. Ujawnienie już podjętej decyzji było ciosem dla rodziców. Pierina tym razem nie wycofuje się jednak i znosi ciężką atmosferę panującą w domu, choć sama również cierpi z powodu bólu zadanego tym, których tak bardzo kocha. Gdy nadszedł wyznaczony dzień, 26 stycznia 1925 roku, żegna się z rodziną, koleżankami, swoimi beniaminkami i wstępuje do salezjanek. Niestety, po kilku miesiącach, zdawać by się mogło szczęśliwych, znikła radość i ciemna noc ogarnęła duszę nowicjuszki. Z bólem zdecydowała się powrócić do domu i 17 kwietnia 1927 roku opuściła zgromadzenie. Była załamana. Rozpoczął się dla niej okres wielkich cierpień moralnych i duchowych. Powróciła do dawnych zajęć, podjęła na nowo działalność w parafii, w akcji katolickiej i pracę z dziećmi. Dużo się modliła. Nigdy nie opuściła modlitwy różańcowej. Była pewna, że wstąpi do zakonu, ale nie wiedziała, do którego. Myślała o zakonie pokutniczym, aby wynagradzać za grzechy. Pukała do małego domu Bożej Opatrzności, czyli Instytutu Cottolengo w Turynie, oraz do sióstr świętej Marty, ale i tam nie znalazła swojego miejsca. Ogarnęła ją pokusa zniechęcenia. Zwierzyła się ze swego stanu duchowego pewnej starszej, doświadczonej przełożonej sióstr dobrego pasterza, z którą była związana więzami serdecznej przyjaźni. Siostra Maria po wysłuchaniu jej poprosiła o czas na modlitwę, a potem dała odpowiedź: powinnaś wstąpić do kapucynek, to jest miejsce dla ciebie. Pierina, kierowana duchem wiary, udała się do wskazanego klasztoru w Turynie i rozmawiała z Matką Opatką. Została przyjęta. W wyznaczonym dniu, 17 kwietnia 1929 roku, wstąpiła do kapucynek i już na zawsze pozostała córką świętej Klary z Asyżu. Miała 26 lat. Wyrzekła się ulubionej pracy wśród dzieci i młodzieży, by oddać się na ofiarę całopalną umiłowanemu Bogu. Tym razem nie towarzyszą jej uczucia zachwytu czy radości. Wierzyła, że idzie spełnić wolę Bożą i to jej wystarczało. Duszę wciąż ogarniała ciemność. Nic jej nie cieszyło, nie czuła porywów jak niegdyś. Zwierzyła się z tego matce mistrzyni. Razem odprawiły nowennę do świętej Tereski. W dniu 8 maja, we wspomnienie Matki Bożej z Pompeji, podczas modlitw w kaplicy, Pierinę uderzyło określenie Maryja, pośredniczka wszelkich łask. Czuła, jak jej serce płonie, otwiera się i oto widzi świętego Józefa z Dzieciątkiem. Równocześnie słyszała głos anioła stróża, który ją zachęcał do ofiarności i wyrzeczeń. Ostatniego dnia nowenny, gdy wieczorem składała u stóp ukrzyżowanego zebraną w ciągu dnia wiązankę martwień, miała wrażenie, jakby ktoś obok niej przeszedł i odczuła nowe pragnienie Bożej miłości. Jakieś światło, które ją ogarniało, wyparło ciemności i oto oczyma duszy widziała Jezusa wyłaniającego się z jasności. Wzbudziła w sobie akt żalu. Jezus odpowiedział gestem przebaczenia, a potem zaprosił, by na nowo złożyła siebie w ofierze miłości. On objął panowanie nad jej sercem. Gdy wszystko zniknęło, w sercu Pieriny pozostała niewymowna radość. Był to początek jej mistycznego życia, podczas którego Pan przekazał tej pokornej kapucynce orędzie dla świata. Na obuczyny Pierina wraz z habitem otrzymała nowe imię – siostra Maria Consolata. Maryja la Consolata, czczona w turyńskim sanktuarium, będzie jej patronką. Później usłyszała słowa wypowiedziane do niej przez Jezusa. Consolata diventerà consolatrice. Pocieszona stanie się pocieszycielką. Po roku nowicjatu złożyła śluby czasowe, a 3 lata później, 8 kwietnia 1934 roku, wieczyste. Napisze później w swoim dzienniku, że tego dnia nie posiadała się z radości i nadmiaru szczęścia. Równocześnie siostra Consolata słyszała coraz częściej tajemniczy głos, który ją pouczał, kierował i powierzał przesłanie nie tylko dla kapłanów czy zakonników i zakonnic, ale dla wszystkich ludzi dobrej woli. Jest to maleńka droga miłości, polegająca na życiu w nieustannej miłości, na ufności i zawierzeniu bez zastrzeżeń, streszczająca się w wezwaniu: Jezu, Maryjo, kocham Was, ratujcie duszę. Akt ten wyraża miłość ku Bogu i gorliwość w trosce o zbawienie i ratowanie dusz. Consolata wprowadzała wszystko w czyn. Była gorliwa, wierna, dokładna, pracowita i ofiarna aż do heroizmu. Po kilku latach została wysłana z grupą sióstr do nowej fundacji w Moriondo Moncalieri, niedaleko Turynu. Na jej usilną prośbę nowy klasztor był pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Uprosiła też wystawienie Najświętszego Sakramentu i codzienną adorację w każdy pierwszy piątek miesiąca. Mogła wtedy spędzać u stóp mistrza całe godziny. Z miłości do Jezusa pragnęła żyć w zupełnym zapomnieniu o sobie, w umartwieniu oraz zaparciu się siebie. To czyniło ją radosną i promieniującą. Jej gorliwość i pogoda ducha udzielały się otoczeniu. Była zawsze gotowa do usług, do niesienia pomocy. Przedsiębiorcza, wspaniałomyślna, utalentowana i z wyrazistym charakterem, nazywana jest przez siostry wulkan, burza, błyskawica. Wszystkiego dopatrzyła, o wszystkim pomyślała, w razie potrzeby wyręczyła. Była duszą w czasie rekreacji. Sam Pan Jezus poprosił ją z czasem o umartwienie tej swojej wybujałej natury i kazał poskromić ochotę do zbytniej elokwencji na rekreacjach. Poddała się i umartwiła, ale zawsze pozostała naturalnie pogodną i radosną. Potrafiła ustąpić, słuchać, współczuć. Była bardzo skupiona w ciągu dnia i rozmodlona. Consolata pozostała zawsze apostołką. Na wszelkie sposoby pragnęła ratować duszę i oddawać sercu Jezusa zagubione owieczki. Była też wielką zelatorką nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zachęcała znajomych, całe rodziny do poświęcenia się temu sercu, które tak bardzo nas umiłowało. Prosiła Jezusa, aby także z nieba mogła schodzić na ziemię i zbierać perły, ratować dusze, wszystkie bez wyjątku. Matkę Najświętszą kochała miłością czułą i dziecięcą. Kiedyś napisała: to ona nauczyła mnie przyjmować wszystko w milczeniu, bez narzekania. Gdy zastanawiała się, jak ją nazywać, doszła do wniosku, że najbardziej jej odpowiada dziecięce mama. I tak już ją zawsze będzie nazywała. Na początku 1943 roku Consolata czuwała przy ciężko chorej na gruźlicę siostrze, która umarła z głową w jej dłoniach. Sama przeczuwała, że i ona zbliża się do momentu tego spotkania z Bogiem i coraz częściej o tym myślała. Podczas rekolekcji odprawionych w dniach od 15 do 24 września 1944 roku notuje: żyć tak, aby Jezus mógł mnie zabrać do nieba w każdej chwili. Tymczasem rzeczywiście stopniowo opuszczały ją siły. Na uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa w 1945 roku pisała: z Bożą pomocą muszę iść naprzód, jakbym była w pełni sił. Nawet siostry zaczynały zauważać jakąś zmianę i pytały: siostro Consolato, co się stało? Z upływem czasu gorączka się podniosła i już jej prawie nie opuściła. Wahając się między 38 a 39 stopni Celsjusza, doszedł męczący, suchy kaszel. W końcu została poddana badaniom, które wykazały dziurę w prawym płucu. Konsolata musiała podjąć systematyczne leczenie w sanatorium dla chorych na gruźlicę. 4 listopada 1945 roku pożegnała siostry i wyjechała. Żyła wciąż jedną myślą, że tylko miłość jest wszystkim, a cała reszta jest jedynie środkiem do niej prowadzącym. Wraz z cierpieniem rosła także gorączka. 39,9 do 43 stopni Celsjusza i więcej. Siostra Konsolata się nie poddała. Była nadal pogodna, nawet radosna. Tracąc błyskawicznie na wadze, 16 listopada napisze: z końcem roku będę mogła się unieść w ekstazie. Żyła nieustannym aktem miłości ku Bogu, wprowadzając w czyn nauczanie Jezusa skierowane w orędziu do wszystkich najmniejszych dusz. Tylko ci, którzy staną się jak dzieci, potrafią tak zaufać i kochać. Mijały miesiące. W sanatorium była lubiana i poszukiwana. Wszyscy chcieli z nią rozmawiać, posłuchać jej, pytać o rady. Jak w klasztorze, tak i tu siostra Konsolata udzielała się jak tylko mogła. Nic nie zdołało jej przeszkodzić w nieustannej miłości Boga i bliźniego. Chorzy, pielęgniarki czuli to i byli zbudowani. Jedna z chorych, młoda dziewczyna, bardzo światowa, pokochała siostrę Konsolatę i pokazała jej w zaufaniu fotografię 7 narzeczonych, pytając, którego ma wybrać. Konsolata uśmiechnęła się i przyglądając się im powiedziała: ten nie, tamten też nie dla ciebie, takiej wspaniałej dziewczyny. Ten? No nie, jak może ci się podobać? Dochodzi do ostatniego. Dziewczyna czeka w napięciu i jest zniechęcona. Siostra Konsolata przypatruje mu się i kończy: o, ten tak, porządny chłopak, wyjdź za niego, a będziesz zadowolona. Tak też się stało. Nawet ci, którzy byli niechętnie nastawieni do kościoła, mówili: nasza siostra Konsolata to co innego. Swoją dobrocią prowadziła do Jezusa, krusząc zatwardziałe serca. Leczenie było bezskuteczne. Konsolata ważyła już tylko 35 kg. Była bez sił, a jednak wciąż dodawała odwagi innym i wnosiła pogodę. Stała się żywą żertwą, która spala się w miłości. Miała pewność, że śmierć jest bliska. W tej sytuacji została zabrana do klasztoru. Siostry, kiedy ją zobaczyły, wybuchły tłumionym płaczem. Wyglądała jak śmierć. A jednak była wciąż ta sama, uśmiechnięta i pogodna. Matka Opatka płakała cicho, tracąc wielki skarb. Oprócz Konsolaty w ciężkim stanie były jeszcze 2 siostry, lecz ona zapewniała matkę, że żadna z nich nie umrze, że wyzdrowieją. Tak się potem stało. Kilka dni po powrocie, 9 lipca, siostra Konsolata przeżyła ciężki kryzys i otrzymała sakrament chorych. Tego samego dnia przybył spowiednik, ojciec Lorenzo Sales, i udzielił jej w formie uroczystej świętego wiatyku. W rozmowie zapewniła go, że umrze w ciągu miesiąca. Minęło jeszcze kilka dni. Wieczorem, 17 lipca, siostra Konsolata miała jedno pragnienie – prosiła, by ktoś przy niej czuwał. O godzinie 3 nad ranem rozpoczęła się agonia. Już nie mówiła, ale jeszcze mogła dać jakiś znak. Zatrzymawszy wzrok na obrazie przedstawiającym Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi, wymówiła ostatnie słowa gestem przenikniętym wielkim cierpieniem: Jezu, pomóż mi, bo już więcej nie mogę. O godzinie 3:30 Matka Opatka powiedziała do ucha umierającej: udzielam siostrze zasługi posłuszeństwa, by odejść do nieba. Konsolata przytaknęła głową, przeżegnała się z namaszczeniem i po ucałowaniu krzyża podanego jej przez matkę zamknęła oczy, aby ich już więcej nie otworzyć. Był to czwartek, 18 lipca 1946 roku, około godziny 6 rano, gdy serce przestało pracować. Bił dzwon na Anioł Pański. Siostra Konsolata miała 43 lata, w tym 16 lat życia w zakonie klarysek kapucynek. Cała pierwsza połowa lipca była naznaczona wzmagającym się wielkim cierpieniem. Zdawała się być ukrzyżowaną, a jednak pozostała do końca pogodna i uśmiechnięta. Siostry chętnie przychodziły ją odwiedzić i odchodziły poruszone i zbudowane. Wytwarzała wokół siebie atmosferę nieba, a oblicze jej tchnęło czymś nadziemskim. Była nieustannie zjednoczona z Bogiem, a jednak przyjmowała każdą siostrę, okazując radość i zainteresowanie. Nie chciała nikogo sobą zbytnio zajmować i pragnęła, aby siostry uczestniczyły we wszystkich zajęciach i modlitwach wspólnotowych, jeżeli nie było konieczne, by któraś przy niej pozostała. Jak sama przyznała w ostatnich dniach, odpowiadając na zapytanie matki o Patki, jej serce nieustannie żyło wezwaniem: Jezu, Maryjo, kocham Was, ratujcie duszę. W 1980 roku ukazała się we Włoszech książka pod tytułem Symfonia dusz, która w krótkim czasie doczekała się 4 wydań. Autor, Gianpietro Invernizzi, porównuje w niej 3 dojrzałe i godne podziwu osobowości: świętą Teresę od Dzieciątka Jezus, świętą Bernadette Subiru i sługę Bożą Konsolatę Betronę. Wszystkie bowiem przeszły przez życie, dość krótkie, krocząc drogą dziecięctwa Bożego. W kontekście polskim nasuwa się porównanie, może najbardziej trafne, ze sługą Bożą Leonią Nastał, służebniczką Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, urodzoną w Starej Wsi w 1903 roku, a zmarłą także na Gruźlicę w 1940 roku, również w Starej Wsi. Tak Leonia, jak i Konsolata pałały gorącym nabożeństwem, a raczej miłością do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Obie zostały wybrane przez to boskie serce na apostołki miłości i obie otrzymały przesłanie do przekazania dzisiejszemu światu. Obie też, jak tego gorąco każda z nich pragnęła, umarły płacąc miłością za miłość. Bądź małą, najmniejszą, powiedział Jezus do Leonii, maleńkim odsłonię tajemnicę miłości. Konsolatę Betronę Jezus zaś uczył, że droga dziecięctwa to życie nieustannym aktem miłości ku Bogu i że nade wszystko przedkłada maleńkość. Na maleńkiej drodze, albo lepiej w nieustannej miłości, dusze odnajdują to, czego z trudem szukały gdzie indziej. Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego, powiedział Jezus. Tę właśnie prawdę przypomina nam na nowo poprzez pokorne służebnice jak świętą Tereskę z Lizie, świętą Faustynę Kowalską, sługę Bożą siostrę Leonię Nastał, naszą sługę Bożą siostrę Konsolatę i poprzez wiele innych. Siostry Klaryski Kapucynki, Ostrów Wielkopolski.